Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli by kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Oto słowo Pańskie. Bracia, Ewangelia i słowo, które dzisiaj jest nam dane, ono pokazuje też bardzo wyraźnie temat wierności Bogu bardziej niż wierności ludziom. Bardzo często będziemy w naszym kapłańskim życiu skonfrontowani z fałszywym współczuciem dla człowieka, będąc jednocześnie nieposłusznym Bożym przykazaniom. I wiele będzie takich sytuacji, które będziemy chcieli ze współczucia dla człowieka, z litości dla niego, usprawiedliwiać na przykład grzech ciężki, w którym on jest. I to jest niestety coś, co bardzo często dzisiaj funkcjonuje w naszej mentalności też kapłańskiej. Usprawiedliwianie i współczucie, źle rozumiane, takie ludzkie współczucie, próba pobłażliwego patrzenia na grzech ciężki, w którym ktoś żyje, przy jednoczesnym nieposłuszeństwie Bożemu Słowu, aby skonfrontować tego człowieka z grzechem i skonfrontować go z eschatologią. Z tym, że jeśli będzie tkwił w tym grzechu ciężkim, będzie realnie zagrożony potępieniem wiecznym. Dla świętego spokoju, dlatego, że to jest ktoś dobry znajomy, to jest ktoś, kto daje nam różne profity, na przykład na parafię. Trzeba być z nim w dobrych kontaktach, nie chcemy go urazić. Okazujemy fałszywe współczucie i zrozumienie dla jego grzechu ciężkiego, będąc równocześnie tymi, którzy być może zabiorą mu życie wieczne. Przez to, że nie strzegliśmy wierności Bożym przykazaniom i posłuszeństwu Bożemu Słowu, ulegając lękowi i udając fałszywe współczucie. Widzimy u Łukasza dzisiaj, że Jezus przechodzi przez Jerycho. Modliliśmy się dzisiaj, aby Duch Święty przeszedł przez nas, żeby przechodził w trakcie tych rekolekcji. Jerycho, wiecie o tym, że jest miastem największej depresji, a więc symbolem najbardziej ukrytych rzeczy w moim kapłańskim sercu, najbardziej ciemnych, mrocznych, tych wszystkich sytuacji, które powodują, że szatan wchodzi tam jak po swoje. On nas stresuje. Naprawdę nas stresuje. Gdybyśmy przeanalizowali na przykład grzechy ciężkie, w które wchodzimy, albo grzechy generalnie, które zabierają nam pasję i ogień dla kapłaństwa, to za każdym razem okoliczności tych grzechów są takie same. To znaczy widzimy dokładnie, że krok po kroku diabeł nas stresuje. Krok pierwszy, ulegasz, drugi, ulegasz, trzeci, ba, grzech ciężki. Pierwszy krok, ulegasz, drugi krok, ulegasz, trzeci krok, bach, jakieś zaniedbanie. Lenistwo, egoizm. To, co mówiliśmy dzisiaj w kontekście chociażby naszych wieczorów kapłańskich. Za każdym razem jest tak samo. Jezus przechodzi przez Jerycho, przechodzi przez miasto. Duch Święty przechodzi wierzę i będzie mocno przechodził przez nas w czasie tych rekolekcji. Ważne jest, aby pozwolić Mu zrujnować wszystko w nas, co jest w jakikolwiek sposób fałszywie budowane. Wiecie, bracia, ja naprawdę, to jest moja pasja w sumie, zgłębianie mistycyzmu. Doktoryzowałem się na studiach doktoranckich na UKSW w Warszawie i tam to jest katedra duchowości, która jest skoncentrowana przede wszystkim na badaniu doświadczenia mistycznego. Dlatego też będę tutaj dużo przytaczał przykładów mistyków, świętych, ich wypowiedzi, ich przeżycia Jezusa. Ponieważ zaraz po Piśmie Świętym to są ludzie wybrani przez Boga do bezpośredniego przeżycia Jego obecności z Nim i stawania się wzorem dla każdego z nas. I musimy też wyzbyć się tego myślenia, że to są mistycy, a my jesteśmy zwykli ludzie. Nie. Od momentu Chrztu Świętego wszyscy jesteśmy mistykami. Wszyscy. Kwestia jest taka, czy tylko chcemy rzeczywiście zgłębiać to mistyczne życie i chcemy wejść w mistykę, a kapłaństwo jest w sposób szczególny zaproszeniem do mistyki, czy po prostu zostajemy na poziomie zewnętrznych obowiązków religijnych. I pozwolić dzisiaj na to, to jest hardkorowa modlitwa. Niewielu się na nią godzi i niewielu jest w stanie tak się modlić. Aby poprosić Ducha Świętego, żeby zrujnował we mnie wszystko to, co jest fałszywie budowane w moim kapłaństwie. Nie wiem jak, ale wiem, że wolę, aby mnie to teraz zabolało, niż kiedy stanę przed Bogiem i okaże się, że moje kapłaństwo było jedną wielką farsą. A On mi powie, nie znam Ciebie, Dominik. Zachęcam Was, bracia, do tego. To być może będzie bardzo bolesne doświadczenie. Bo kiedy ogień Boży przychodzi na Ciebie, to raz rozpala Cię do potężnej pasji dla Jezusa i płoniesz, szukając Go z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy, ale równocześnie ten ogień pali wszystko to, co fałszywe w Twoim kapłaństwie. Fałszywe znajomości, fałszywe relacje, które wydają Ci się dobre, ale są tak naprawdę toksyczne dla Ciebie. I nie masz sił powiedzieć nie i odciąć tych relacji. Ale wiesz dobrze, że niszczą Twoje kapłaństwo. To są różnego rodzaju układy z ludźmi. To są często różnego rodzaju lęki w relacji ty biskup, ty ktoś inny, które paraliżują Ciebie. Nie możesz być sobą, nie możesz żyć pełnią, nie możesz żyć w prawdzie, bo jesteś paraliżowany przez lęk. Jednym z najbardziej trudnych w naszym kapłańskim lęku jest lęk o opinię innych, o opinię biskupa, o opinię naszych parafian. Co o mnie pomyślą? Co on o mnie myśli? Co ten o mnie myśli? Paraliżujące lęki, które pokazują, że ja jestem w więzieniu. Jako kapłan jestem ciągle w więzieniu. I niestety, kiedy jestem w więzieniu, w tym momencie przychodzi zły duch, aby rozpocząć ze mną budowanie podwójnego życia. Pamiętajcie, lęk, uwięzienie w lęku, jakimkolwiek lęku, jest zaproszeniem przez demona do rozpoczęcia podwójnego życia. Czyli udawanego życia. Sztucznego życia. Nieprawdziwego życia. Wszyscy ci, którzy są uwolnieni od lęku przed opinią innych, zaczynają żyć prawdziwym życiem. Będąc świadomi tego, że narażają się wszystkim. Narażają się często najbliższym. Kiedy na przykład będziecie konfrontować grzech ciężki. Kogoś z grzechem ciężkim. I nagle okaże się, że już koniec relacji, bo powiedzieliście prawdę. Tu nie chodzi o wrzeszczenie i bycie, wiecie, inkwizytorem duchowym. ale z miłością powiedzenie prawdy. Z miłością powiedzenie prawdy w kurii. Z miłością powiedzenie prawdy biskupowi. Z miłością powiedzenie prawdy moim parafianom. I nagle okaże się, że nie mam odwagi, boję się. Jestem w więzieniu mojego lęku. Myślę na przykład o moich braciach salezjanach, nie? W Niemczech pracujących chociażby. Mówią, słuchaj, ja nie mogę powiedzieć, że pewne rzeczy są grzechem, bo mi ludzie przestaną chodzić do kościoła. Jak mi przestaną chodzić do kościoła, to z czego ja otrzymam to wszystko? Nie mogę mówić pewnych kazań. Nie mogę pewnych przestrzeni pokazywać, bo mnie po prostu zlinczują. Ja nie utrzymam parafii. To jest duży problem. Zacheusz był człowiekiem, który rzeczywiście też był pełen lęków. Lęki powodują też to, że człowiek żyje w swoich kompleksach. Niski wzrost. My mamy mnóstwo kapłańskich kompleksów. Kompleksów, które powodują to, że jesteśmy kuszeni non-stop przez drugiego rodzaju demona, potwornego. Czyli demona porównywania się do innych. To jest jeden z najbardziej niszczących ataków w naszym życiu duchowym. Demon porównywania się z innymi. Jeśli wychodzę z tego porównywania lepszym, wpadam w pychę, czuję się lepszy. Jeśli z tego porównywania wychodzę gorszy, wpadam w rozpacz, w odrzucenie, nieakceptację siebie, odrzucenie nie tylko siebie, ale też tego, przy którym czuję się gorszy. To powoduje znowuż uwolnienie osądu, krytyki, potępiania, ośmieszania, niszczenia go słowem. Bo jest w czymś lepszy ode mnie, ja tego nie mogę znieść. Ile byśmy zyskali w naszej pracy duszpasterskiej, gdybyśmy cieszyli się sukcesem naszego współbrata? Gdybyśmy wszyscy razem grali do jednej bramki. W momencie, w którym coś się komuś zaczyna udawać, loża szyderców wkracza do akcji. Obmowy, osądy, potępienia, plotki, oczerniania. I to z naszych ust, nie? Z naszych ust. Współbraci kapłanów. A jak mamy jeszcze biskupa, który jest wpływowy, który słucha wszystkich, co nie gadają i nagle, wiesz, widzi to, że robisz dobrą robotę i nagle wszystko zmienia, bo usłyszał to i owo na ucho od życzliwego współbrata. I tak to wygląda. Lęk, który powoduje porównywanie się z innymi, to powoduje nieustanną zazdrość, rywalizację, straszliwie niszczące dla naszego życia kapłańskiego. Ile wspaniałych dzieł upadło Bożych przez chorą zazdrość, zawiść, rywalizację, osądy, ploty, oczerniania i tak dalej. Weźmy to na kolejną przestrzeń naszej modlitwy w nocy. Modlitwy przebłagania Boga za te nasze okropne kapłańskie grzechy. Nieustannego osądzania myślą, wzrokiem, językiem. Niby często ubrane to jest dla pozornej troski. Ale w sercu wiesz dobrze, jak to wygląda. I co jest prawdziwą intencją otworzenia ust przeciwko twojemu bratu. Zobaczcie, że Zacheusz wspina się na sykomorę, chcąc zobaczyć Jezusa. Czyli czyni coś absurdalnego, coś śmiesznego, coś, co nie jest czymś normalnym, naturalnym, zwyczajnym. Żeby Jezus go zobaczył. Ta adoracja w nocy nie jest czymś normalnym, naturalnym. To jest właśnie twoja być może sykomora. Że zrobisz coś innego, niż normalnie robisz przez całe swoje kapłańskie życie. Mojżesz, który ma objawienie Boga w krzaku gorejącym, po 40 latach wypasania owiec na pustyni, Słowo Boże mówi, że wtedy, po 40 latach, po raz pierwszy wyprowadził owce za bezpieczne terytorium pustyni. do którego wyprowadzał owce przez całe 40 lat. Pod górę Choreb. I dopiero kiedy wyszedł z tej strefy komfortu swojego, kiedy wyszedł poza teren, który dobrze znał, przez 40 lat nudy, wyprowadzania ciągle w to samo miejsce, nic się nie zmieniało w jego życiu, ale w końcu zrobił coś, co wyszło poza strefę komfortu, poza strefę, którą dobrze znał, szedł w nieznane, zrobił taki skok wiary, stanął przed Chorebem, dopiero wtedy miał objawienie Boga. Wiecie, jak to jest ważne, żebyśmy zaczęli robić rzeczy w naszym kapłańskim życiu, które łamią schemat? Na przykład schemat naszej modlitwy, gdzie przyzwyczailiśmy się do tego, że brewiarzyk, różańczyk, msza święta, jakieś krótkie nawiedzonko Najświętszego Sakramentu, standardzik. Słowo Boże na przykład. Często, wiecie, jak się usprawiedliwiamy, że nie czytamy, czy nie medytujemy, nie robimy lekcji dywina Słowa Bożego, bo przecież 5 razy dziennie w brewiarzu jest Słowo Boże. Więc dlaczego ja mam jeszcze dodatkowo robić sobie lekcję dywina? 5 razy dziennie stykam się ze Słowem Bożym. Ale wiesz, jak to wygląda, nie? Na zaliczenie, na przeczytanie. To nie jest medytacja Bożego Słowa. Wiecie, nie wiem, jak jest u was, ale u nas, szczególnie z Rzymu, przychodzą non-stop różnego rodzaju pomysły, żeby w końcu zmusić księży do pracy. Żeby w końcu zaczęli ewangelizować. Żeby w końcu coś się ruszyło. I dostajemy takie na przykład wykresy, nie? Różne linie działania, inicjatywy, strategie. To wszystko wygląda jak budowanie jakiegoś kolejnego planu w korporacji zwanej Kościołem Rzymskokatolickim. To się nie różni naprawdę od strategii budowania jakiejś firmy korporacyjnej. To są wszystko ludzkie wysiłki, ludzkie pomysły. Naprawdę, jestem o tym przekonany. Bo widzę, że trwa to latami w naszej prowincji chociażby i to nie przynosi żadnego rezultatu. Bo to jest ludzki pomysł. Bożym pomysłem jest zamknięcie się w wieczerniku razem z Maryją i podjęcie modlitwy, jaką normalnie nigdy nie podjąłem. 9 dni, dzień i noc, modlić się o Ducha Świętego razem z nią, aby On wstąpił i przemienił wszystko w moim życiu. I nie wyjdę z mojego wieczernika, póki nie zmieni mojego kapłańskiego życia. Póki nie wniesie do mojego serca pasji, że zostawię mój komputer, mój telewizor i w końcu ruszę z ewangelizacją. Żadne ludzkie rzeczy tutaj nie pomogą, jeśli On nie wstąpi i mnie nie przemieni. Jeśli nie ochrzci mnie ogniem, to nic nie da. I tego jakoś nie możemy zrozumieć. Będziemy przyjeżdżać na różne zjazdy, patrzeć na te wykresy, patrzeć na te linie działania, strategie, inicjatywy. A On, jak był samotny w kaplicy, tak jest. To nie rozpali naszego serca. Żeby zobaczyć Jezusa, żeby się z Nim spotkać, to trzeba zrobić coś szalonego. Wyjść poza swoją kapłańską strefę modlitwy i bycia z Nim, która już jest nudna. Tak sobie myślę. Jeśli ja sam nudzę się na swojej modlitwie, to jak bardzo zanudzam Boga swoją modlitwą. I odwrotnie, jeśli moja modlitwa nie porusza mojego serca, to jak ma poruszyć serce Boga? I dopiero kiedy czynisz coś szalonego, coś, co zmienia twoje przyzwyczajenia do bycia z Jezusem, rozpoczyna się otwarcie takiej szczelinki na to, żeby Duch Święty zaczął zstępować na ciebie, przemieniając cię całkowicie. Pamiętam na przykład, bo w tym kontekście będziemy głosić te rekolekcje, Duch i Oblubienica wołają przyjdź. Maryja i Duch Święty, którzy będą sprowadzać nowe doświadczenie, objawienie Boga w Twoim kapłańskim życiu. Słyszycie zapewne o ojcu Rufusie Pereira. Naukowiec z Bombaju, ksiądz po doktoracie, który został zaproszony na chrzest w Duchu Świętym w parafii, której posługiwał. Nie chciał mieć z tym nic wspólnego. Naukowiec, człowiek, który był przyzwyczajony do swojego kapłaństwa, sprawowanego bez żadnych uniesień. To, co miał zrobić, robił. Resztę czasu spędzał w książkach naukowych, pisał kolejne prace. A tu go zapraszają na to, żeby przeżył chrzest w Duchu Świętym. Mówi, ale ja byłem ochrzczony. Ja byłem bierzmowany. W czasie święceń kapłańskich nakładano na mnie ręce. Po co mi jakiś chrzest w Duchu Świętym? I wtedy ten człowiek, który mówi, zaprosił mnie na to, zapytał, proszę księdza, kiedy ostatni raz przyszedł do księdza ktoś i powiedział, dzięki księdzu słowu nawróciłem się. Dzięki posłudze księdza zostałem uzdrowiony. Dzięki posłudze księdza zostałem uwolniony od złych duchów. I Rufus mówi, sam musiałem przyznać przed sobą, że nie pamiętam, żeby ktoś do mnie przyszedł i powiedział, że dzięki mojej posłudze odnalazł Boga. Został uzdrowiony. Został uwolniony od złych duchów. Czyli trzy charyzmaty kapłańskie, które powinny być trójmianem, na którym układamy i stoimy jak fundament w naszym kapłaństwie, czyli głoszenie z mocą słowa, uzdrawianie chorych i uwalnianie od złych duchów, leżało w moim kapłaństwie. Poszedłem na to. Mówi, wstydziłem się, że ja, profesor, jestem wśród tych wszystkich ludzi, których wydawało mi się nawiedzonych mnóstwo. Skryłem się, mówi, za fortepianem, że mnie nie widzieli. I tam, kiedy oni się wszyscy modlili o zstąpienie Ducha Świętego, to ja za tym fortepianem mówię, Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź i ochrzci mnie. Przyjdź i wypełni mnie. I nie stało się nic. Kompletnie nic. Nic nie czułem, nie padłem, nie było żadnego przyspieszonego bicia serca, nic. Poszedłem do domu. To była sobota. W niedzielę odprawiałem mszę świętą. Po mszy świętej przychodzi ktoś i mówi, księże Pereira, ksiądz powiedział, niesamowicie poruszające mnie kazanie. To weszło prosto do mojego serca. Mówi, tak? Po następnej mszy świętej kolejna osoba przychodzi. Potem kolejna osoba przychodzi. I mówi, co jest? Jedna niedziela i mam trzy czy cztery osoby, które przychodzą, że w sposób poruszający ogłosiłem Boże Słowo, odprawiłem Eucharystię, coś się stało w ich sercu, kiedy dotychczas przez 10 lat kapłaństwa nie przychodził nikt. Przychodzili z interesami, ale nie z tym, że poruszyło się ich serce przez moją posługę. I zrozumiałem, że to nie ja, bo mi się wydawało, że mówiłem tak jak dotychczas. Ale to Duch Święty przeze mnie. Przez to, że pozwoliłem, aby On wypełnił mnie. Duchu Święty, przyjdź tak, jak chcesz do każdego z nas. W czasie tych rekolekcji przejdź przez nasze miasto kapłańskie, przez naszą duszę, przez te wszystkie budowle, domy, wieżowce, drogi, które zbudowaliśmy w naszym kapłańskim życiu. Przyjdź, Duchu Święty, jeśli to jest coś, co się Tobie nie podoba w nas, źle budujemy, to po prostu rozwal to. Rozwal naszą gnuśność, lenistwo, przyzwyczajenie, rutynę, nudę. Rozpal nas pasją do tego, abyśmy czynili rzeczy niemożliwe. Do tego, abyśmy rozpalili się pasją zdobywania dusz. Abyśmy przestali patrzeć na to, czy taki jest ładny, czy ładniejszy, żeśmy położyli dach, czy posadzkę. Ale żeśmy zobaczyli, jak ukształtowaliśmy dusze naszych parafian. Ozdobiliśmy ich łaskami, które sprowadziliśmy przez naszą posługę kapłańską prosto z nieba. Duchu Święty, proszę Cię, abyś rozpalił nas do rzeczy niemożliwych, do rzeczy, które wyprowadzą nas z naszej strefy komfortu, abyśmy zaczęli robić taką posługę w takiej mocy i w takim namaszczeniu, że nie poznamy i samych siebie, i tego, co Ty będziesz przez nas robił. Wyrwij nas z naszego lenistwa. O to Cię prosimy. Przestawiennictwo Matki Bożej, tej, która z pośpiechem po objawieniu Bożym pobiegła do Elżbiety. Przestawiennictwo Zacheusza, który z pośpiechem zszedł z sykomory i przyjął Jezusa rozradowanego. O dar świętego pośpiechu w zdobywaniu dusz. Amen.